Ostatni dzwonek.
Witajcie, tu Witold Mrozek, podcast Ostatni Dzwonek. Nagrywam to dla Was 1 grudnia. Dziś taki dość specjalny, wyjątkowy, nadzwyczajny odcinek naszego podcastu, ponieważ znów wrócimy do sprawy zarzutów o molestowanie i mobbing w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gradzienice. Pojawiło się wiele głosów dookoła tego tematu, a także to właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się, że prokuratura postawiła akt oskarżenia byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela z Krakowa. Będzie on odpowiadał za m.in. naruszenie praw pracowniczych i doprowadzenie przynajmniej w 6 przypadkach do innej czynności seksualnej. To są już przepisy z zakresu naruszenia wolności seksualnej, tego samego rozdziału kodeksu karnego, co gwałt. Dlatego też chciałem dzisiaj porozmawiać z Moniką Kwaśniewską, która jest członkinią grupy do spraw etyki w badaniach teatralnych w Polskim Towarzystwie Badań Teatralnych, i z Pawłem Soszyńskim, który zbierał głosy ofiar z Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gradzienicach, o tym wszystkim, co się wokół Gradzienic, wokół tematu przemocy, nadużywania władzy, hierarchii w teatrze w ostatnim czasie wydarzyło. Już za chwilę porozmawiam z Moniką Kwaśniewską i Pawłem Soszyńskim, ale mimo nadzwyczajnego charakteru tego odcinka, jednak najpierw piosenka. Jeżeli słuchaliście wcześniejszych moich audycji, to znacie już Cheaped Rap Squad, czyli klasyczny duet feministycznego rapu z Poznania. Maria Toboła i Dominika Olszowy.
Wysoki, hej sokole, chmurno oki, podejdź do mnie, zdejmij spodnie, tak ci będzie najwygodniej. Co tak się śmiejesz, czy w ogóle istniejesz? No bo na pewno nie strasz i nie jesz, to mega żena, że o tym śpiewam, o tym piszę, powielam klisze, daj mi kieliszek, choć całować się na murku, choć się ruchać się, rumienić na podwórku, chodźmy palić sztuki w krzakach,
moja propozycja taka, taka.
Dwa, ile dwa serca, ja jestem niepodległa, jestem uległa, tobie podległa, jestem pod twoimi zaborami, zębami między twoimi stopami, ściskasz mnie udami, ku gładę nogi ukochane, oczy wiecznie niewyspane, nie wypatrzone, nie nasycone, oddech twój się odkurzacza łonem, jestem zgonem jak Julia po truciźnie, jestem zatopiona w twojej bliznej mieliźnie, śledzę koniuszkami twoje zakamarki, znam podziemia twojego ciała, zjeżdżam na dół bez latarki, w twoich oczach tonę cała, rozpuszczona, rozbeczana, rozwiebana, słodkim potem zrobiona na nowo, nowa fresh złotem, obsypana błotem, nagrzana, naćpana na twoje kolana, jestem kotem. Jednooki wężu, mój mężu, księżu, księciu, królu, imperatorze. Może być słodko, może na hardkorze. Słońce snucie seksi, spanie moje dla ciebie zadanie. Zrobię loda na śniadanie, tylko się nie gniewaj na mnie. Patrz jak dużo piany w wannie, magic houry. Moce, rowery, sfery, chodź do cholery. Ogrzej mi nery, nerwy, między zębami przerwy. Wolne huśtawki, dam ci zabawki. Nabawki, mysie czkawki, czereśnie, truskawki, drgawki, zajawki. Jestem do poprawki, zapasz mi kawki.
Jesteś rzeźbiarzem mych emocji twardych, jesteś rzeźnikiem mojej miękkiej wargi. O mój miły rycerzu, zwierzu, usiądę ci na jeżu. Twarda szpada zagłada już moja w tym rada. Radę dam, będziesz rady ty, będę rada ja. Rada ta ta tam.
Jestem tu i tam, dobrze cię znam. Miękiszem, zaciszem, leciszem, poślizgam cię, bo bardzo cię chcę. Pragnę dziury w twym brzuchu, chcę być z tobą w ciągłym ruchu. Moja męska nasturce, kurwa, sądzę cię nad przepaścią kryzysu dziania. Sądzę cię w czeluści szczęścia otchłanie. Bądźmy zaplątani w porane talerze, bądźmy zakrzątani jak naćpane węże. Dwa gile, dwa serca, ja jestem niepodległa. Dwa gile, dwa serca, ja jestem niepodległa.
Ostatni dzwonek.
A moimi gośćmi są Paweł Soszyński, wicenaczelny dwutygodnika, i dr Monika Kwaśniewska z Katedry Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego i Didaskaliów. Zacznę może od przytoczenia takiego oświadczenia, które ostatnio wydali profesor Benedyktowicz, rektor habilitowany Krzysztof Bielawski, profesor Danielewicz, Guszpit, Kolankiewicz, doktor habilitowany Tadeusz Kornaś, profesor Włodzimierz Lęgałe i profesor Włodzimierz Szturc. To oświadczenie na pewno znacie, ale ja tutaj przytoczę jego kawałek. Publiczny samosąd nad Staniewskim jest równocześnie samosądem nad Akademią. Wszelkie przekroczenia nietykalności osobistej, zwłaszcza w relacjach służbowych, wszelkie naruszenia prawa powinny być przez zainteresowanych zgłaszane stosownym organom, osądzone przez instytucje do tego powołane, a konsekwencje zaczyny dowiedzione i osądzone powinny być bezwzględnie egzekwowane wobec każdej osoby, niezależnie od statusu i pozycji. Środowisko uniwersyteckie reprezentowane przez badaczki i badaczek, którzy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek czasie współpracowali z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych i Włodzimierzem Staniewskim osobiście, wyraża jednak zdecydowany sprzeciw wobec nieuprawnionego oskarżenia zawartego we wspomnianych publikacjach, które cudzysłowie wszystkich, koniec cudzysłowu, przedstawicieli środowisk akademickich czynią współuczestnikami i współwinnymi sugerowanych przestępstw i przekroczeń. Jak zareagowaliście na to oświadczenie? Może Monika na początek?
No nie wiem, szczerze mówiąc, jakby co mam teraz powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo złożona kwestia. To znaczy, ja gdzieś początkowo rozumiałam i chyba nadal rozumiem, że osoby wywołane tak bardzo bezpośrednio w tej dyskusji jako osoby współodpowiedzialne za to, co się działo w Gardzienicach, no poczuły, że powinny odpowiedzieć, prawda? To znaczy jakby gdzieś wyjaśnić tą swoją pozycję. Bo znaczy ja na początku temu się bardzo, znaczy cały czas się gdzieś jakoś tego temu przyglądam, powiedziałabym, i staram się w wielu aspektach rozpoznawać sytuację. Bo z jednej strony, no ja na przykład byłam dość zdziwiona na samym początku, kiedy przeczytałam nazwisko Tadeusza Kornasia w takim kontekście, żeby pana profesora, który przyjeżdżał do Gardzienic, bo ja z nim miałam wtedy zajęcia jako studentka pierwszego roku i doskonale pamiętałam, że on wtedy pisał doktorat o Gardzienicach. Po swoim doświadczeniu jakby pisania doktoratu i chodzenia na próby i pamiętaniu jakby też tego, jaki był mój status na tych próbach wtedy, no absolutnie nie umieściłabym siebie i nie umieszczałam też jego jakby w swoich wyobrażeniach i jakby gdzieś takiej świadomości jakby na pozycji kogoś, kto no nie wiem, właśnie jakby zajmuje taką pozycję, jak to było jakby sugerowane w tych tekstach. Dlatego gdzieś jakby nabrałam wątpliwości i zastanawiałam się nad tym. Natomiast jakby mam też takie poczucie, że jakby teraz takie masowe oświadczenia, że my nic nie wiedzieliśmy, że ja nie chodziłem na próby, my jakby nie widzieliśmy żadnych śladów przemocy, gdzieś odsuwa tak naprawdę tą kwestię świadectw. na dalszy plan, bo nagle jakby tu się zrobiła nie sprawa jakby kobiet, które doznały, opowiadają o przemocy, które doświadczyły, tylko jakby to się staje sprawa obrony autorytetu polskiej teatrologii. Tak. I z tym mam szczerze mówiąc problem, bo uważam, że nieważne jakby co kto widział na próbach, ja w Gardzienicach byłam raz, jako studentka i nie pojechałam tam nigdy więcej, i nie widziałam, żeby ktoś kogoś bił i nie widziałam jakby żadnych jakby takich sytuacji typowo przemocowych. Natomiast jakby charakter tego spotkania z Włodzimierzem Staniewskim, to jak on się wobec nas zachował, jak traktował osoby mu podległe, wystarczyło mnie jako studentce pierwszego roku, żeby tam więcej nie wrócić, wyjść z tego spotkania z nim i stwierdzić, że to nie jest moje miejsce. Oczywiście jakby za tym nie poszły żadne inne konsekwencje. Chodzi mi o to, że jakby mam poczucie, że jednak jakby to w tej atmosferze tego miejsca dało się różne rzeczy, tak mi się wydaje, przynajmniej jakby my to odczuliśmy, to nie byłam tylko ja, tak by cała grupa, pamiętam, mieliśmy jakby takie poczucie, że no trochę nie tego się spodziewaliśmy, prawda? Mówiąc łagodnie. To jest jedno, jakby może tak jakby trochę bez sensu przywołuję to swoje gdzieś tam wspomnienie, natomiast jakby bardziej mi chodzi jakby o to, że totalnie też się jakby zgadzam ze stanowiskiem Marcina Kościelniaka, które zostało opublikowane na stronie Didaskaliów, który gdzieś jakby wzywa tak naprawdę do tego, żeby jednak jakby po tej sprawie Gardzienic, po tym jakby czytamy te świadectwa, jednak zupełnie inaczej spojrzeć i na teatr, i na historię teatru. I gdzieś jakby na to przekonanie też, jakby co jest wartościowego w teatrze, jak postrzegamy relacje, to o czym teraz jakby dużo dyskutujemy, prawda? Jakby relacje mistrz-uczeń, status aktorów i aktorek, kwestie tego jakby co jest możliwe, dozwolone, co jest niedozwolone, czy aktorstwo to jest zawód, czy powołanie. I jakby teraz oczywiście mu dodaję, bo jakby dodaję też jakby kwestie, które jakby gdzieś mnie w tym wszystkim zastanawiają. I wydaje mi się jakby, że takie oświadczenia, trochę naokoło to mówię, ale jakby, że takie oświadczenia, że my nic nie widzieliśmy, odsuwa tak naprawdę jakby taką kluczową rozmowę. To znaczy, co tak naprawdę było widoczne, ale było totalnie akceptowalne. I było wręcz jakby gdzieś wpisane w etos teatru jako sztuki wysokiej, zgodnie jakby z przeświadczeniem, że teatr to twardy fach, że trzeba się dla niego poświęcać, że nie osiągnie się niczego bez właśnie wyciśnięcia z siebie i z innych, nie wiem, siódmych potów i właśnie jakby też z tym takim jakby kultem transgresji i przekroczenia, prawda, które no jakby z dzisiejszej perspektywy wydaje się dla mnie bardzo podejrzaną ideą, tak? I właśnie jakby o to powinniśmy zapytać, a nie kto co widział.
Może jakby Paweł, tyle na jak ty jako główny wywołany do tablicy oskarżyciel ze swojego tekstu w dwutygodniku, gdzie wymieniłeś
właśnie... Przede wszystkim ja chcę powiedzieć, że to jest góra, że ja jestem jakimkolwiek oskarżycielem w tym tekście. A ten mój tekst jest dość taki prywatny. I ja w nim na przykład, dlaczego wywołuję Leszka Kolankiewicza? No dlatego, że on mnie jakby z tym teatrem zapoznał. Kazał, znaczy jakby nie kazał, no ale dyskutowaliśmy teksty Taranienki i to nawet była książka, którą po prostu żeśmy czytali i dyskutowali o niej, więc w związku z tym prawdopodobnie każdy inny z innego ośrodka badawczego akademickiego miałby trochę inną ścieżkę dostępu do Gardzienic. Natomiast tak jak mówię, no ja nie oskarżam, ponieważ ja się tylko pytam w tym swoim komentarzu krótkim, czy tak na dobrą sprawę, czy ten fakt, że kobiety, bo powiedzmy to twardo teraz, kobiety były wykorzystywane seksualnie, były molestowane i były mobbingowane i Włodzimierz Staniewski znęcał się nad nimi psychicznie i fizycznie, czy ten cały wybuchowy i nieznośny pakunek może w jakikolwiek sposób zmienić nasze postrzeganie Gardzienic jako zarówno miejsca, jak to Leszek Kolankiewicz w swoim tekście w Didaskaliach, tłumaczący się kiedy i gdzie był i kiedy skończył swoją współpracę z Gardzienicami, nazywa Zaosińskim praktykowaniem humanistyki, a z drugiej strony czysto już artystycznego doświadczenia, właśnie tego, o którym mówiła Monika Kwaśniewska, czyli doświadczenia pewnej transgresji. To znaczy, do jakiego stopnia transgresja uzasadnia transgresja artystyczna, transgresja na scenie może znaleźć swoje odbicie, bądź może być wywołana poprzez pewne też seksualne transgresje czy psychologiczne transgresje, które dzieją się na backstage'u tak zwanym.
No właśnie, no bo przytoczmy też może literalnie fragment, który tak wzburzył autorów oświadczenia. Czy zdawał sobie z tego sprawę Leszek Kolankiewicz, który zapraszał Staniewskiego na seminarium doktoranckie w Instytucie Kultury Polskiej? Co i czy wiedzieli o tym autorzy monografii Zbigniew Tarnienko i Tadeusz Kornaś, kiedy pisali swoje opus magnum na temat Gardzienic? To są pytania o etykę pracy teatrologa, w tym antropologa widowisk. No tutaj można powiedzieć, że po prostu no, odbywa się pewien publiczny dialog. Nie tyle nawet, co...
No ja nie widzę po prostu w tym twardego oskarżenia. Ja raczej zdumiony tymi relacjami, po prostu pytam sam siebie, ale też autorów, którzy w moim odczuciu, czy też w moim doświadczeniu akademickim, czy w ogóle życiowym, gdzieś w te Gardzienice byli zaplątani, byli pewnymi też, to jest bardzo ważne, pewnymi też pośrednikami między Gardzienicami jako pewną instytucją, czy zespołem, czy jak to nazwiemy, a studentami i odbiorcami. I ta, moim zdaniem, ten charakter pośrednictwa jest tutaj dość zasadniczy, szczególnie jeśli chodzi o wszystkie świadectwa, które my żeśmy zebrali, ponieważ no, to pośrednictwo nagle się diametralnie zmienia. To znaczy to, co oczywiście Kościelniak napisał, no, jest w punkt. To znaczy, czy my możemy opowiedzieć teraz inaczej Gardzienice sobie, a inaczej te spektakle sobie, inaczej te wydarzenia artystyczne sobie, kiedy już wiemy, co leżało u źródeł jakby tych doświadczeń, tych gestów artystycznych. Więc tak jak mówię, jako pośrednicy, a tak ich traktuję, między Gardzienicami a publicznością, nie są neutralni i nie mogą zająć neutralnej w tej chwili pozycji, ponieważ pewien, jakby to powiedzieć, no, a pewna temperatura i struktura przekazu całkowicie się zmieniła, czyli ich pośrednictwo między, powtarzam, Gardzienicami a widownią, czy publicznością, czy światem akademickim, no nie wyobrażam sobie, żeby też nie uległ pewnej transformacji, to znaczy w tym sensie, no to co Leszek Kolankiewicz pisze, że on nie zmieni ani jednego zdania o Gardzienicach.
Tak samo napisał Tadeusz Kornaś.
Tak samo, chociaż ostrze jakby oprzeć się ze mną, twierdząc, że jestem bolszewikiem, ale to w ogóle jakby w to nie wnikam. Natomiast no, zachodzi tu pewna diametralna sprzeczność po prostu między rzeczywistością a pewnym dyskursem naukowym. Między rzeczywistością, jakby faktami, a pewną opowieścią, którą się snuje o Gardzienicach, ale też w ogóle o teatrze. Zresztą to jest główny problem tekstu Sajewskiej, który pojawił się w Didaskaliach. To znaczy u Sajewskiej po prostu, która twierdzi między innymi, że sprowadzając to do Kościca, że kobiety molestowane zubażają dyskurs queerowy na temat w ogóle relacji teatralnych, czy w ogóle będąc molestowanymi potwierdzają pewien wzorzec patriarchalny. Te wszystkie absurdalne moim zdaniem jednak mimo wszystko tezy wynikają z pewnego oderwania dyskursu od rzeczywistości. I moim zdaniem jest to też, widać to zarówno w tekście Kolankiewicza, Guszpita, Taranienki, mogę teraz wymienić oświadczenie, to znaczy, że gdzieś się rozjechała teatrologia z rzeczywistością moim zdaniem. Pewien namysł filozoficzno-teatrologiczny rozminął się po prostu z rzeczywistością. No to widać, tak jak mówię dokładnie w eseju Sajewskiej.
No, tam jednak, jak rozumiem, Dorota Sajewska mówi o nie tyle, że kobiety będąc molestowanymi potwierdzają patriarchalne ramy, co my mówiąc o tym potwierdzamy jakieś normatywne patriarchalne ramy, ale to znaczy, że mamy o tym nie mówić.
Tak, dlatego ja mówię o rozjechaniu dyskursu i rzeczywistości. To znaczy, jeżeli ja mówię, a nawet nie ja przecież, tylko jeżeli kobiety, które w Gardzienicach były, opowiadają o swoich doświadczeniach traumatycznych, czasami skandalicznych, to nie rozumiem tej potrzeby wytwarzania jakby dodatkowego dyskursu, który będzie jakimś takim parasolem nad tymi świadectwami, które nam pozwoli bezpiecznie wylądować jako krytykom teatralnym, teatrologom, antropologom, kulturoznawcom, czy w ogóle po prostu ludziom, którzy gdzieś trzymają rękę na pulsie i są zainteresowani tym, co się w kulturze przede wszystkim w teatrze dzieje.
Monika, jak ty przyjęłaś ten tekst Doroty Sajewskiej? On się ukazał w Didaskaliach, czyli u was?
No chyba podobnie, to znaczy jakby dla mnie to jest jakby tekst, z którym ja się tak bardzo głęboko nie zgadzam i na bardzo, bardzo chyba wielu poziomach chyba nie mamy czasu, żeby teraz jakby taką analizę, że tak powiem, jego przeprowadzać. Też jakby z tego powodu, o którym mówicie, to znaczy jakby miałam takie poczucie, że znaczy po pierwsze w ogóle jakby nazywanie przypadków molestowania seksualnego skandalami seksualnymi, co pada jakby zaraz na samym początku, dla mnie jest jednak po prostu, znaczy ja już myślałam, że mamy ten język za sobą. Ja wiem, tak, że tutaj to jest prowokacja, ale nie wiem po co tak naprawdę. I znaczy, jakby przede wszystkim jakby to, co sobie myślę, to, że ja bym jednak była za sojuszami i solidarnościami środowisk queerowych i feministycznych i ruchu Me Too i wszystkich bardzo rozmaitych odmianów queeru. Bo wydaje mi się jakby, że jeśli piszemy o takim, czy mówimy jakby o takim jakby zagrożeniu ze strony władzy i też jakby zagrożeniu przechwycenia, prawda, jakby różnych emancypacyjnych dyskursów przez dyskurs władzy, to jedyne jakby, jak możemy się przed tym obronić, to właśnie jakby jakąś taką solidarnością, sojuszami i współpracą. Tak, bo jakby te zagrożenia, o których pisze Sajewska, one oczywiście są i to się jakby wydarzyło jakby chociażby na Węgrzech, prawda, że kiedy ten dyskurs mitu faktycznie gdzieś został przechwycony. Tylko jakby to samo można powiedzieć o tym, co ona pisze o tym jakby gdzieś negowaniu genderowego wymiaru przemocy, który no jakby ze wszystkich raportów wynika, że jednak jakby jest bardzo istotnym czynnikiem i że no jednak jakby przede wszystkim kobiety doświadczają przemocy, przemocy seksualnej. W przypadku jakby tych mitów w teatrze jest to też ewidentne, prawda? Od Teatru Akademickiego, przez Teatr Bagatele, po Gardzienice, które jakby w ogóle Gardzienice, powiedziałabym, że nie wpisują się tylko w mitu, bo tam jakby tych rodzajów przemocy rozmaitej jest bardzo. To jest ogromne spektrum i też jakby to jest dlatego tak przerażające i też tak ważne, żebyśmy o tym rozmawiali. No, ale jakby to samo można powiedzieć, jakby negowanie tego genderowego wymiaru przemocy w kraju, w którym jakby politycy chcą wypowiedzieć konwencję stambulską ze względu na to, że ona wskazuje na genderowy wymiar przemocy, no to przecież jakby tutaj też jakby jest ryzyko, prawda, jakby przechwycenia pewnych argumentów przez
władzę. Stania się sojusznikiem Zbigniewa Ziobry.
Dokładnie. I teraz mi nie chodzi nawet jakby, żeby to punktować, bo jakby potrzebny nam i dyskurs o tym, o genderowym wymiarze przemocy i oczywiście również dyskurs queerowy, który jakby te różnice, jakby pokazuje jakby rozmaitość problemów też jakby na tym polu, prawda, i potrzeby jakby odrzucenia tych bardzo jakby normatywnych matryc podziału na męskie, kobiece, ale wydaje mi się, że łatwiej połączyć te, że tak powiem, grupy ze sobą, niż teraz sobie wytykać, żeby jakby właśnie jakby różne błędy strategiczne, tak? Bo błędem strategicznym jest nie brak współpracy, to jest jakby błąd strategiczny.
No tak, ale dla Staniewskiej z drugiej strony błędem jest to, że no niestety Staniewski zubożył i kobiety, które to opowiadają o swoich traumach, zubażają dyskurs, sprowadzając go do pewnej normatywności, w której nie ma miejsca na przestrzeń queerową, to znaczy w gruncie rzeczy, i tu ja dalej potwierdzam, znaczy jakby dalej, jakby rekonstruując myśl Sajewskiej, chyba wskazuje na jej absurd. To znaczy, że właściwie gdyby Staniewski też molestował chłopców, to ten dyskurs byłby pełniejszy, prawdziwszy, a w związku z tym, że to jest dyskurs ograniczony, powtarzam, dyskurs to jest to, co my mówimy o tym, co zostało powiedziane, co my referujemy niejako, opowiadając o tej całej kwestii gardzińskiej na podstawie zeznań, na podstawie świadectw. No więc my w pewnym sensie tak
reprodukujemy,
niedoszacowujemy przemocy, która się dzieje w jakiejś przestrzeni queerowej, która jakby tutaj, przepraszam bardzo, ale ja osoba queer, no w tej przestrzeni gardzienickiej w ogóle nie ma miejsca w pewnym sensie na opowieść queerową. Ona jest jakby narzucona na tą całą sytuację z dla mnie niewiadomych przyczyn, to znaczy Sajewska dodaje gdzieś, jedzie na tej śmierdzącej oponie na gazie, że po prostu trzeba jakby wsadzić teraz tą sytuację, wyjątkową sytuację i sytuację, która rzeczywiście potwierdza patriarchalną strukturę i hierarchiczną strukturę władzy w teatrze, chce ją włożyć w worek queerowy, który po prostu nie pasuje do tej sytuacji. I stąd wynikają przeróżne pomyłki jakby, czy zagapienia intelektualne w tym tekście.
No i wydaje mi się, jakby, że tutaj jakby też jest problem z tym tekstem taki, i to się jakby też powtarza jakby w wielu jakby tych oświadczeniach, że jednak jakby te świadectwa i te teksty, które jakby opowiadają o Gardzienicach i o tym, co się działo, są bardzo precyzyjnie napisane i bardzo strukturalnie jakoś usytuowane. One jakby sytuują przemoc w strukturze tego teatru, opisują mechanizmy psychologiczne, ekonomiczne, zależnościowe, mistrzowskie, też jakby tą dynamikę grupy, prawda? I wtedy jakby, kiedy Sajewska domaga się tej strukturalnej analizy, no to ja mam poczucie, że jakby, że no nie wiem, jakby omija te świadectwa, bo oprócz tego, że mamy dość, powiedziałabym, ciekawą dyskusję o hierarchicznym wymiarze instytucji teatralnych w Polsce.
Akademii.
Dokładnie, też o tym chciałam powiedzieć. Dokładnie, Akademii Teatralnej, gdzie też jakby oprócz tego, że jakby pewne rzeczy zostały opisane, to jakby pewne zmiany zostały wdrożone, prawda, jakby powstały tak. Już w Krakowie, i w Warszawie, kodeksy etyki, są osoby odpowiedzialne za ich przestrzeganie, więc jakby zamiast dyskutować, no, część środowiska po prostu wzięła się do roboty, tak? I teraz jakby zastanawiam się, jakby gdzie usytuować jakby ten zarzut o tym, że jakby że nie dyskutujemy o instytucjach i o hierarchicznym wymiarze instytucji, kiedy mam wrażenie, że i dyskutujemy, i niektórzy jakby bardzo konkretnie biorą się do roboty. I rozumiem też, bo tutaj też był atak jakby, prawda, na tą grupę roboczą, która powstała w ramach Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, tak. Że teraz się zamienimy w policję i będziemy jakby badać moralność programów nauczania i, nie wiem, praktyk teatralnych.
A ty jesteś w tej grupie?
Jestem w tej grupie i jakby no my byliśmy zszokowani, jak przeczytaliśmy o tym, bo my od początku dyskutujemy o tym, że właśnie jakby nie chcemy siebie usytuować jakby na tym polu, że bardziej jakby nam zależy właśnie jakby takim wzięciu się do roboty, zbadaniu skali problemu. Na szczęście teraz powstał ten raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, być albo nie być, właśnie jakby dotyczący przemocy seksualnej i mobbingu w instytucjach artystycznych, ale właśnie jakby nam o to chodziło, żeby zobaczyć jakby jaka jest skala problemu i jakie jakby praktyki można wdrożyć, żeby temu przeciwdziałać, żeby stworzyć narzędzia pomocy, żeby, no nie wiem, trochę też wzorem tego, co się stało w Wielkiej Brytanii na fali ruchu MeToo, gdzie właśnie powstały raporty, powstały ankiety, ale też powstał, nie wiem, takie katalogi dobrych praktyk, pewne jakby zasady na przykład pracy nad scenami intymnymi czy scenami przemocy.
Jeżeli mogę ci teraz na chwilę wejść w słowo, to właśnie tylko na chwilę, to właśnie to na konferencji ubiegłorocznej o ruchu MeToo i o Akademii Teatralnej, o nauczaniu, o czym milczeliśmy w szkołach teatralnych zorganizowanej przez AT w Teatrze Ochoty, właśnie bardzo jakoś tak pozytywnie zaskoczyło mnie i zbudowało to, co zostało przedstawione na przykład w kwestii kodeksów dotyczących za granicą pracy nad scenami właśnie intymnymi, czy w ogóle nad dotykiem. Jak w pewnym sensie te zasady są proste, to znaczy, że jeżeli można zrobić wszystko, tylko nazywamy to i robimy świadomie wobec innych ludzi, opisujemy to, co się zdarzy, zanim się wydarzy. No. Jeżeli ja kogoś dotykam, to najpierw mówię temu komuś, że go dotknę i w ten sposób ten ktoś wyraża na to zgodę. Naprawdę z tego punktu widzenia, jeżeli się usłyszy na przykład o tym, jak w praktyce działa taki mechanizm, to te często bardzo rozbudowane i użyję tutaj tego popularnego w różnych kręgach słowa histeryczne obawy przed tym, że po prostu wprowadzenie jakichś zasad postępowania sprawi, że nie będzie już teatru, albo będziemy grali jak w Iranie, gdzie nie można się dotknąć na scenie, więc mężczyzną są po prostu absurdalne. No.
Tracimy mistrzów, tak?
Tracimy mistrzów. Jeżeli możemy o nic dokończyć właśnie w ciągu.
Dobra.
Nie, no bardziej jakby mi chodziło o to, że mnie też jakby nas bardzo zaskoczyły te zarzuty i właśnie jakby gdzieś ja bym była raczej za tym, żeby starać się stworzyć właśnie dobre warunki pracy i jednak traktować teatr jako miejsce pracy, bo Sajewska też pyta, czy naprawdę chcemy, żeby sytuacje w teatrze były regulowane przez prawo. No tak, ja bym chciała, mówiąc szczerze. Tak, i ona potem też jakby to jest ciekawe, jakby też takie jakby retoryczne zagranie, bo potem jakby pisze, pyta o to, czy teatr nie powinien być miejscem, gdzie przemoc jest jakby poddawana analizie. No i na to pytanie też odpowiadam tak, ale jakby, żeby poddawać przemoc analizie, nie trzeba jej stosować w praktyce.
Ale przede wszystkim wynika z tego tekstu też, że teatr jest pewnym szczególnym miejscem, gdzie przemoc jakby jest dopuszczalna, czy też pewne prawa są w stanie zawieszenia. I tutaj ja muszę powiedzieć, przepraszam, że ci przerwałam, ale To jest główny też problem w ogóle tych wszystkich tekstów, które powstawały o tej sprawie, które się też odwoływały do tego, co ja napisałem, że tam Leszek Korankiewicz, ktoś tam. To znaczy, że nie możemy, jakby nie, z jakichś przyczyn, dla mnie oczywistych, poruszamy się cały czas w pewnej teorii, w pewnym abstrakcie, a nie możemy zejść jakby na dół, gdzie płynie rzeczywiście ten nurt prawdziwych wydarzeń, faktów. I to, że Leszek Korankiewicz na przykład w swoim tekście powołuje się wielokrotnie na Craiga, to, że powołuje się na Czechowa, to, że powołuje się na Artoda, no jakby wskazuje na to, że jakby ciężko się tym autorom czy też głównie, no właściwie przede wszystkim mężczyznom, którzy, profesorom, którzy w jakiś sposób zajęli to wspólne stanowisko, oni się nie mogą po prostu wydostać z teorii. Oni się nie mogą wydostać z... Oni nie zauważają, że pod spodem płynie pewna rzeczywistość, która jest... No właśnie, tutaj jest wielkie pytanie, czy ja mam ingerować w tą rzeczywistość, mam zajmować w niej stanowisko, czy nie? I to jest największy moim zdaniem problem. Że tutaj nie ma tej chęci przekroczenia pewnego Rubikonu, po którym już wszystkiego za pomocą teorii się nie da wyjaśnić, tylko dochodzą pewne współczesne już, nie kregowskie, nie artodowskie, nie czechowowskie, mechanizmy pracy, recenzowania, pisania i tak dalej, i tak dalej.
Ja bym się chciała jakby do tego odnieść, bo to jest jakby dla mnie bardzo ważny temat, bo ja bym też tak nie oddzielała jakby tej teorii od praktyki, zwłaszcza w teatrze i zwłaszcza jakby w tym kontekście, jakby o którym mówisz, bo ja byłam szczerze mówiąc jakby jakoś zadowolona bardzo z tego fragmentu tekstu Kolankiewicza, kiedy on jakby przywołuje, jakby, no bo jak teraz czytamy o tych aktorach nad marionetach, męczennikach, apostołach, no to jakby trochę, to jest przerażające dzisiaj, ale też jakby mam wrażenie, że jakby, że z tej teorii wynika praktyka. I jasne, że jakby, że tutaj faktycznie jakby to, co mówisz, że ta teoria też jakby przysłania realną przemoc, tak, jakby, która się wydarza, tylko wydaje mi się, że ona jakby też to może przysłaniać w praktyce. To znaczy, że wiesz, jakby...
Mitologizując na przykład, prawda? Mitologizując na przykład.
Dokładnie, dokładnie. I moim zdaniem my bardzo potrzebujemy jako środowisko też takiej dyskusji. To znaczy jakby, bo ja się jakby, no bo mnie też jakby zdziwiła taka obrona jakby tej transgresji aktorskiej w tym kontekście, bo ja mam trochę takie poczucie, że jeśli ona, przecież jakby znamy też różne historie z tym związane z przeszłości, tak? Jakby może już teraz nie będę wymieniać, ale jakby są to jakby zatrważające. Zresztą Tadeusz Kornaś przywołuje w swoim oświadczeniu Ryszarda Cieślaka i Grotowskiego, tak, prawda? Tak. I to jakby można jeden tutaj przykład
dodać paru innych. Dokładnie. Staniewski prawie byłby kolejnym. No.
Dokładnie. I ja się po prostu jakby zastanawiam, że skoro jakby taką skalę przemocy tego typu praktyki i tego typu idee i teorie wywołują, powodują, jakby czy przyzwalają na nią, wręcz stymulują, no to może jakby potrzebujemy rozmowy o tym, jakby co warto zachować w historii, ale już jakby w historii, tak? Jakby nie jako pewien wzór praktyk teatralnych w tym momencie, to znaczy, i wydaje mi się, że bez takiej rozmowy teoretycznej trudno to będzie przepracować, bo wydaje mi się, że są bardzo połączone naczynia i to ten atak, że tak nie atak, że powiedziane, jakby to gdzieś wezwanie tych badaczy w kontekście jakby Gardzienic też na to pokazuje, że jakby, że tutaj tej teorii praktyki nie do końca jakby da się jakby tak rozdzielić, że to jakby zmiana musi iść i tutaj, i tutaj. I ja szczerze mówiąc, już kończę, ale ja też jakby gdzieś, ja się bardzo cieszę z tej dyskusji wokół Gardzienic. Zgadzam się z jednymi głosami, z innymi się głęboko nie zgadzam, bywam oburzona i ciągle dyskutuję, ale z drugiej strony sobie myślę, że jakby, że to jest jakby bardzo ważna rozmowa, bardzo symptomatyczna, że trochę jakby w kontekście Bagateli mieliśmy taką sytuację, wszyscy się zgadzali. Jasne, że to było jakby gdzieś, powiedziałabym, osobny, jakby to inny, inna historia, prawda?
Ela nie jest osnuta nimbem wielkiej sztuki.
Dokładnie.
No, nie, tak. Nie, jakby nie ma tego doświadczenia, prawda, na które się powołują.
No. Tak, tak. No i tam nie ma tej relacji mistrz, tak. Aktorka. Ale
to po prostu szef w fabryce.
Tak.
Nie ma tego formacyjnego doświadczenia, które w przypadku Gardzienicach istnieje. To znaczy, że Gardzienice, Grotowski wyjechał i Gardzienice były pewnym formacyjnym doświadczeniem mojej skali, że tak powiem, odczuwania i rozumienia teatru.
Mhm. Tak, takim pokoleniowym dla tylko
dla... Ta cała akcja, chociaż może źle to powiedziane, z tej świadectwa uderzają w same centrum, według mnie, tego formacyjnego doświadczenia, jakim były Gardzienice dla wielu badaczy. Dla mnie też, dlatego po prostu no, napisałem taki tekst, jaki napisałem, prawda?
Monika, ty to może jakbyś to kończyła to zestawienie właśnie.
Mhm. Dobrze, też jakby formacyjnego i myślę, że też jakby dużo silniej wpisanego w taką historię czy ciągłość, tradycję polskiego teatru, jakby tego tak. Przez wielkie tak. Te, tak? I wydaje mi się, jakby, że też jakby dlatego to jest jakby takie istotne. Oczywiście jakby porównywania tych dwóch... To jakby znowu jest bardzo, że tak powiem, długa historia. Natomiast mnie gdzieś w przypadku Bagateli można by było odnieść jakby wrażenie, że wszyscy się zgadzamy jako środowisko i w kontekście jakby właśnie mówienia o przemocy teatralnej w teatrze, o molestowaniu, Me Too, a jakby ja wiedziałam, że tak nie jest. Że to nie jest tak, że my się zgadzamy i już to trochę jakby pokazało...
Ty piszesz tak w swoim tekście w Titaskaliach na przykład.
Tak, 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 tak. I już jakby gdzieś ta dyskusja w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie pokazała, jak bardzo jakby tutaj to jest jakby pole zaminowane. Natomiast jakby Gardzienice to ujawniły. I wydaje mi się jakby, że właśnie te rozmaite stanowiska, te gdzieś jakby idee, które jakby każą przeczyć świadectwom, albo przynajmniej po prostu gdzieś je obchodzić trochę i jakby zmieniać temat. I wydaje mi się, jakby, że to jest jakby tak naprawdę świetnie. To znaczy, że te wszystkie głosy zostały ujawnione, opublikowane, znalazły swoje media, możemy się pospierać, możemy jakby tą dyskusję prowadzić i możemy też zobaczyć, w jakim punkcie jesteśmy. To znaczy, jakby, gdzie są jakby te, nie wiem, punkty do rozpracowania, które jakby pozwolą nam przeprowadzić jakąś zmianę w środowisku, w teatrze i...
Tak, to mówisz o tych głosach ujawnionych, natomiast no ja...
Paweł, to jest twoje podsumowanie, tak jak Monika?
Tak, ja dostałem znowu mnóstwo głosów, które nie były do publikacji. Mhm. I to były głosy wybitnych badaczek, badaczy, których no, nie mogę zacytować. Natomiast w wielu wypadkach było to po prostu nazywane jakimś medialnym skandalem, jakimś wygłupem, czymś, co jakby nie przynależy do spojrzenia teatrologicznego, antropologicznego, dopiero w jakiś sposób, nie wiem, za pomocą jakiego waporu, musi się wznieść na pewien poziom, żeby się nim zająć w sposób uważny, racjonalny i w ogóle, żeby to było potrzebne. Kończąc, stosując się do tego, co napisał Kościelniak w tekście, który jest właściwie najważniejszym tekstem, moim zdaniem, jaki się pojawił w tej dyskusji, czy badacze są w stanie zaakceptować, że molestowanie, strefa seksualna, sfera prywatna, sfera backstage'owa przynależy do historii teatru? To znaczy, że należą do niej nie tylko dzieła, nie tylko wypowiedzi twórców, ale także zachowania twórców, które nie są bezpośrednio związane z, że tak powiem, wynikiem artystycznym. Bo nie mówię tutaj o ludziach, którzy są żenujący, którzy twierdzą, że dzięki temu jakieś wyniki artystyczne powstają. To znaczy przede wszystkim ta akceptacja, że ten brud, który tam niektórzy mi pisali, że to jakieś wyciąganie brudów, nie, że to nie, że to jest materiał, który należy opracować, włączyć w ogólny dyskurs na temat zarówno artystycznych, jak i akademickich dysput na temat powiedzmy dzieła teatralnego. I to mi się wydaje, że jest największy problem, że te przejawy w ogóle się nie mieszczą, odpychają się od tego, co w teatrologii uznaje się najważniejsze, prawda? Czyli od historii teatru, od opisu teatru, od uznania rangi teatru. Jeżeli nie dojrzejemy do tego, żeby w ten dyskurs wpisać również doświadczenia, które bezpośrednio nie mieszczą się, że tak powiem, w kanonie artystycznym, a mieszczą się w kanonie bardziej obyczajowym, czy w kanonie przestępczym, to nikt nie będzie porozumienia.
Ja bym tylko jakby tutaj, że tak powiem, zrobiła zwrotkę, bo i przywołała taki punkt tekstu Sajewskiej, z którym się zgadzam, bo ona jakby zaczyna ten tekst od przywołania Tarany Bruk, za co jestem jej bardzo wdzięczna, bo uważam, że ona jest faktycznie, zresztą w tych dyskusjach o tekście Sajewskiej też jest marginalizowana i jakby to gdzieś jakby wypada jakby z tej perspektywy analizy całego artykułu. Natomiast jakby gdzieś w tym wstępie, właśnie w tym przywołaniu Tarany Bruk jest jakby też taka praca reparacyjna. To znaczy jakby gdzieś od ujawnienia problemu do jego jakby przepracowania. Ja mam nadzieję, że jednak jakby jako i środowisko, i praktycy, i teoretycy jednak jakby dzięki tym kobietom, które i też po części bo też pracownicom i pracownikom przecież Gardzienic i innych instytucji, którzy jakby mają odwagę opowiedzieć o swoim doświadczeniu, mają odwagę też znieść tą burzę, która jakby potem się toczy przez rozmaite media. Tak naprawdę jakby, no, że to pozwoli uruchomić jakiś taki właśnie jakby proces, no nie wiem, naprawczy, to może jakby zbyt, że tak powiem, szczytnie brzmi, ale może nie trzeba tego tak bardzo bać, prawda?
Znaczy moim zdaniem, że teraz po prostu choćby proces empatyczny już by był pewnym osiągnięciem, bo tego wymiaru empatycznego w tych wszystkich tekstach moim zdaniem po prostu zabrakło.
Ostatni dzwonek.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Pawłowi Zoszyńskiemu i Monice Kwaśniewskiej za tę rozmowę. A zanim się z wami pożegnam, jeszcze raz Cipe Drap Squad i Bajlatyna.
Uśmiem, bo uśmiem, za jeden uśmiech dam popalić ci helemy, zjebnięcie. Zabij tym dziecięciem, nie chcę więcej piwa, zaraz się pożyga. Muza psychożula, dama dla cygana, zakręcona rosnie. Z petów dla grzecznej dziewczynki. Twoja pała płonie dla laski na dzwonie. Weź ogarnij się, nekrofaza z się. Bajlaj, bajlaj, bajlaj.
ciężkie żale spłyną ci po pale. Wszystko to wale, spłuszmy nową falę. Cóż to za cizia kręgo słupie zgięta. Pali sto bomb skręta. Piszczy to z mordy, piszczy to z cyca. Filcowa szmata rumuńska caryca. Suche gile lecą z nosa, pulsujące żyły w włosach. Chłopców w niebie.
Ostatni dzwonek.